Atomowa fala.
Dzień dobry, Joanna Młaszcz. Witam w kolejnym odcinku Atomowej fali. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Kazimierz Duzinkiewicz, kierownik Katedry Inżynierii Systemów Sterowania z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, a także pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej i od czerwca zeszłego roku prezes Stowarzyszenia na rzecz Budowy Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy od tego, że Pan jest laureatem jednej z pierwszych edycji Atomu dla Nauki. Jakby Pan mógł nam opowiedzieć, dlaczego został w ogóle Pan laureatem, co się z tym wiązało?
Zacząć może wypada od tego, że na Politechnice Gdańskiej w roku 2013, w maju zresztą, miała miejsce inauguracja tego programu Atom dla Nauki. No i potem w ramach tego programu dla nauki rozpoczęła się realizacja szeregu różnych przedsięwzięć. Jednym z tych przedsięwzięć były konkursy na publikacje związane z energetyką jądrową. Do takiego konkursu kiedyś zgłosiliśmy naszą pracę i tak się ułożyło, że zostałem laureatem. Praca dotyczyła nowych podejść do modelowania procesów w reaktorze jądrowym. To nowe podejście określane jest, nowe podejście, które wykorzystuje tak zwany rachunek niecałkowitego rzędu. To podejście, jeżeli ktoś, prawda, zna rachunek różniczkowy, jesteśmy przyzwyczajeni do pochodnej pierwszego rzędu, drugiego. Rachunek niecałkowitego rzędu operuje pochodnymi rzędu 1,5 na przykład albo 1,2.
Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o innym aspekcie związanym z reaktorami jądrowymi. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło ogólnie elektrowni jądrowych, bo mamy aż 4 generacje, chociaż tak naprawdę można tutaj wyróżnić 5. Dlaczego? O tym właśnie chciałabym, żeby pan profesor trochę więcej nam poopowiadał.
W zasadzie jest, powiedzmy, istotne mówić o generacjach od 3 i dalej, ponieważ te generacje 1 i 2 to były początki rozwoju energetyki jądrowej, po pierwsze, i okresy związane z reaktorami 1. generacji, 2. generacji trwały zwykle 10-15 lat. Okres, kiedy, powiedzmy, Polska zaczęła się interesować energetyką jądrową, to, jak Państwo może wiecie, lata 80. ubiegłego stulecia. W tamtym czasie komercyjnie proponowane były reaktory generacji 3. Mówiło się, że są to reaktory o zwiększonych parametrach bezpieczeństwa, nazwijmy to w taki sposób. No, tym niemniej pewnych kwestii bezpieczeństwa w konstrukcji tamtych reaktorów jeszcze nie rozwiązywano. W tej chwili jesteśmy ponad 30 lat od tamtego czasu. Proponowane komercyjnie reaktory to określane są mianem reaktorów generacji 3+, więc tutaj mamy już po doświadczeniach przede wszystkim najpierw Czernobyla, no a ostatnio również, wcześniej jeszcze Three Mile Island, a ostatnio Fukushima, mamy generację 3+. To, co niewątpliwie można powiedzieć o reaktorach tych generacji, to są to przede wszystkim reaktory o znacznie większych mocach, i cieplnych, i elektrycznych w porównaniu do tych, które były oferowane w latach 80. ubiegłego stulecia. Wypada wspomnieć na przykład, że w Żarnowcu bloki energetyczne miały pracować z reaktorami, które miały skrót WWE-440, a 440 oznaczało moc elektryczną, maksymalną, jaką można było uzyskać z takiego bloku jądrowego. W tej chwili oferowane reaktory pozwalają na pracę bloków o mocach na pewno nie niższych niż 1000, a standardowo są to bloki o mocach 1300-1600 MW elektrycznych, a więc to są, jak widać, reaktory 2-3-krotnie większej mocy niż poprzednio.
Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wy mówiliście to tak po ludzku. Po ludzku. Z Bartolini. Jestem piekielnie sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję.
Co?
Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop.
Utopię waszą utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrą piekło wstąpienie.
Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.
Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło wstąpienie.
Atomowa fala.
Powód, dlaczego rozwój reaktorów jądrowych poszedł w tą stronę, jest bardzo prosty, ponieważ zdarzały się awarie w elektrowniach, w związku z tym wzrastały wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa, a w związku z tym opłaca się bardziej wytwarzać reaktory o coraz większej mocy, ażeby koszt na 1 MW uzyskiwanej energii był jak najmniejszy. Taki był powód. No, w tej chwili zatrzymaliśmy się na poziomie 1600-1500 MW. I jeżeli uda nam się wybudować elektrownię jądrową w Polsce, to będą na pewno reaktory generacji 3+, bo ostatnie terminy budowy elektrowni w Żarnowcu, nie wiem jeszcze gdzie, budowę elektrowni to tam lata 20 kilka, może 30, no to w tym czasie na pewno jeszcze reaktorów czwartej generacji nie będzie, a te reaktory czwartej generacji to przede wszystkim technologie, które idą w stronę rozwiązania problemu, no można by powiedzieć, wypalonego paliwa. Problem, który podnoszony jest w dyskusjach takich publicznych, że ach, ta elektrownia jądrowa, to jak się nawet ją skończy swoje życie, to ciągle musimy dbać o to, co zrobić z paliwem wypalonym i tak dalej. Więc w czwartej generacji reaktory to mają być reaktory z takim cyklem paliwowym, który przede wszystkim będzie dawał mniejsze ilości wypalonego paliwa, które trzeba będzie gdzieś przechowywać, a ponadto, żeby to wypalone paliwo zawierało jak najmniej takich, powiedzmy, pierwiastków, które no, mają bardzo długie okresy połowicznego rozpadu, a więc utrzymanie ich, czy powiedzmy przechowywanie ich, no, jest, można powiedzieć, kłopotliwe. Chociaż nie tak bardzo, bo jeżeli popatrzeć, co to znaczy przechować wypalone paliwo z okresu całego życia elektrowni jądrowej, to właśnie podczas inauguracji programu Atom dla Nauki taki wykład inauguracyjny wygłosił pan profesor Wacław Gudowski z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. Podał bardzo obrazowo, jaka objętość jest potrzebna, żeby przechować wypalone paliwo z okresu całego życia elektrowni. To jest wielkość przystanku metra. A elektrownia pracuje, no w tej chwili dochodzimy do 50-60 lat, więc to nie jest tak dużo. No jest to rzeczywiście problem bardziej bezpieczeństwa niż miejsca.
Thank you. Atomowa fala.
Pan profesor bardzo długo nam opowiadał o tych różnych generacjach i nawiązał do generacji właśnie czwartej, która jest na razie póki co pieśnią przyszłości. I my jeszcze wrócimy na chwilę do tej generacji trzeciej, bo o niej więcej mówił pan profesor, doktor inżynier Andrzej Strupczewski, profesor z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, rzecznik do spraw energetyki jądrowej. Więc teraz posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia w tej sprawie.
Elektrownie jądrowe trzeciej generacji mają wszystkie zabezpieczenia, które do tej pory żeśmy budowali w 450 reaktorach drugiej generacji. A oprócz tego mają zabezpieczenie jeszcze dodatkowe. Te normalne zabezpieczenia opierają się na wykorzystaniu zjawisk fizycznych, naturalnych, które występują w przyrodzie. Na przykład to, że pręty regulacyjne, czyli pręty bezpieczeństwa, które przerywają reakcje rozszczepienia, są zawieszone nad rdzeniem i z chwilą, kiedy zabraknie prądu elektrycznego, który przytrzymuje w górnej pozycji poprzez pole elektromagnetyczne, spadają do rdzenia pod wpływem siły ciężkości. Takich zjawisk jest cały szereg. No, można by wymieniać ze 12 czy 14 różnego typu zabezpieczeń tego właśnie rodzaju opartych na zjawiskach naturalnych. No i prawdopodobieństwo, że reaktory drugiej generacji, które są w Europie, ulegną zniszczeniu, jest bardzo, bardzo małe. To jest prawdopodobieństwo liczone raz na 10 tysięcy czy na 100 tysięcy lat. Przy czym awaria, ta, która zdarzyła się w Fukushimie, jest zupełnie wyjątkową awarią, bo zdarzyła się przy najsilniejszym w historii Japonii trzęsieniu ziemi, które zresztą elektrownia przetrzymała, i największym w historii Japonii wystąpieniu tsunami, czyli gwałtownej fali przypływu, która okazała się dużo wyższa niż oczekiwania hydrologów, zalała całą elektrownię i obezwładniła wszystkie układy bezpieczeństwa, bo nie miały żadnego zasilania elektrycznego. W elektrowniach drugiej generacji uważaliśmy, że zjawisko stopienia rdzenia i uszkodzenia reaktora zdarza się tak rzadko w stosunku do częstości wojen, niestety nawet na naszym kontynencie, że właściwie można by się nim nie martwić, bo jeżeli reaktor raz na 100 lat czy na 1000 lat będzie miał awarię, a raz na 100 tysięcy lat zabije jednego człowieka, to cóż to jest w stosunku do wojen, które pochłaniają miliony ludzi? I wobec tego konstruktorzy mówili, że reaktory jakoś sobie poradzą, bo te najgorsze sekwencje są bardzo, bardzo rzadkie. Ale okazało się, że nasza technika poszła naprzód i możemy w tej chwili zabezpieczyć się nawet przed tak rzadkimi awariami, których przedtem żeśmy nie uwzględniali. Wobec tego w reaktorach trzeciej generacji mamy wszystkie zabezpieczenia, które były dawniej w reaktorach generacji drugiej, a oprócz tego od samego początku zakłada się, że wskutek jakiegoś zbiegu okoliczności, bardzo rzadkiego, nastąpi stopienie rdzenia reaktora. I ten stopiony rdzeń reaktora osunie się na dno zbiornika reaktora. No i teraz pytanie, co z tym będzie dalej? Jeżeli przez ten zbiornik reaktora się nie przebije, tak jak zdarzyło się w awarii w Three Mile Island, to właściwie nic się nie stanie, nic na zewnątrz nie wyjdzie, bo produkty rozszczepienia będą oddzielone od świata przez zbiornik, a potem przez obudowę bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast przez dno zbiornika się ten rdzeń stopiony przebije, no to wtedy po pewnym czasie upadnie na dno obudowy bezpieczeństwa, no i po pewnym czasie znowuż długim, 30-40 godzin, przez te dno obudowy bezpieczeństwa się przetopi i wyjdzie na zewnątrz do ziemi, a potem coraz głębiej i głębiej. Żeby się przed tym zabezpieczyć, stosowane są dwie różne metody. Dla reaktorów, które mają moce do 1000 MW, jesteśmy w stanie zabezpieczyć zbiornik przed przetopieniem w ten sposób, że w razie takiej awarii przestrzeń naokoło tego zbiornika, to jest taki rodzaj studni dużej, zalewamy wodą. Normalnie biorąc tam w tej przestrzeni jest powietrze, wody nie ma, ale na wypadek, gdyby się właśnie zdarzyła taka awaria, gdzie rdzeń zostanie stopiony i chłodzić go od wewnątrz nie możemy, od wewnątrz zbiornika, wtedy zalewamy wodą całą przestrzeń naokoło zbiornika. Wokoło zbiornika powstaje warstwa wodna rzędu grubości pół metra. Woda wrze na powierzchni zbiornika, odparowuje i zabiera ciepło. Zbiornik jest bardzo gorący, ale stal wytrzymuje powyżej 1000 stopni. W związku z tym dajemy sobie radę i potrafimy ten zbiornik ochłodzić. A jak długo go chłodzimy, tak długo rdzeń go nie przetopi i w związku z tym pozostanie w środku i wszystkie produkty rozszczepienia też. Ale ta metoda jest możliwa tylko przy ograniczonych mocach. Jest wprowadzona na przykład w elektrowni jądrowej Loviisa w Finlandii, która ma 440 MW elektrycznych. Jest prowadzona w projektach elektrowni AP1000, które będą oferowane dla Polski, czy je przyjmiemy, zobaczymy, ale będą oferowane dla Polski w przetargu. Natomiast jeżeli by reaktor miał mieć moc większą, a na przykład reaktor EPR, który też będzie oferowany, będzie miał moc 1500 MW, to niestety wtedy natężenie przepływu ciepła do zbiornika będzie tak ogromne, że nie zdołamy go odebrać poprzez ten właśnie sposób zalania studni wodą i odbierania ciepła z powierzchni zewnętrznej. Trzeba się liczyć z tym, że zbiornik wtedy będzie przetopiony na wylot i to rdzenie ze zbiornika spadnie na płytę fundamentową obudowy. No i cóż, no chcemy, żeby pozostał w obudowie, żeby nie przetopił się, nie przeszedł do gruntu. Wobec tego Francuzi przy współpracy Niemców, którzy wtedy jeszcze nie byli przeciw energii jądrowej, opracowali i sprawdzili doświadczalnie takie urządzenie, taki układ, w którym ten rdzeń stopiony, mimo że ma temperaturę 1500 stopni czy więcej, będzie spływał po rynnie betonowej do ogromnego basenu, ogromnego w skali reaktorowej, to znaczy to jest kilkadziesiąt metrów kwadratowych, który jest chłodzony od spodu rurami z wodą chłodzącą. I to wystarcza, żeby ten rdzeń rozpłynął się cienką warstwą rzędu 5 czy 10 cm, to już tak dużo ciepła nie generuje, i był chłodzony od spodu rurami, w związku z tym nie przetopi betonu na wylot i pozostanie w tym basenie, a powoli z czasem będzie coraz mniej ciepła generował i zakrzepnie. Z chwilą, kiedy zakrzepnie, jesteśmy już szczęśliwi, już nic z niego nie wyjdzie ciekłego, co by nam mogło zagrozić. A dopóki produkty rozszczepienia pozostają wewnątrz obudowy bezpieczeństwa, ona jest po to specjalnie skonstruowana, gruba, potężna i bardzo szczelna ta obudowa, to jesteśmy zupełnie bezpieczni, poza reaktorem nie grożą nam żadne złe skutki. I to jest różnica między reaktorami trzeciej generacji, które są odporne nawet na stopienie rdzenia, a reaktorami drugiej generacji, gdzie różne środki przeciwko stopieniu rdzenia były przewidziane, ale nie gwarantowały sukcesu. W reaktorach trzeciej generacji sukces jest gwarantowany.
You don't fool me. Oh, spread. fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Atomowa fala. To był doktor inżynier Andrzej Strupczewski, profesor z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, a my wracamy do rozmowy z panem doktorem, habilitowanym inżynierem Kazimierzem Duzinkiewiczem. I teraz pytanie jest już bardziej związane z pana działalnością odnośnie sterowania elektrowniami jądrowymi. Jak można sterować elektrowniami? Co się z tym wiąże?
Pierwsza uwaga jest następująca. Mianowicie elektrownia jądrowa jest, można by powiedzieć, że prawie w połowie podobna do zwykłej elektrowni, do elektrowni cieplnej, jakie powiedzmy mamy w Polsce. W każdej elektrowni mamy generator, który ostatecznie wytwarza energię elektryczną, daje nam prąd o określonym napięciu, określonej częstotliwości. Ten generator synchroniczny napędzany jest turbiną parową. No i ten fragment elektrowni konwencjonalnej, czyli powiedzmy cieplnej i elektrowni jądrowej, strukturalnie pozostaje taki sam. W elektrowni jądrowej też mamy generator synchroniczny, też mamy turbinę parową. Inny jest sposób uzyskiwania pary, która wykorzystywana jest do napędu turbiny. W przypadku elektrowni klasycznej to są po prostu kotły opalane jakimiś paliwami, no, różne kopalnymi w każdym razie. A w przypadku elektrowni jądrowej, w zależności od technologii, parę uzyskujemy albo bezpośrednio w reaktorze. Najbardziej popularna dzisiaj technologia to tak zwane reaktory wrzące, lekkowodne, albo też otrzymujemy parę wodną, no, w rodzaju, można powiedzieć, też kotłów, które nazywane są w elektrowniach jądrowych wymiennikami ciepła. Tak się dzieje w przypadku technologii, którą nazywamy reaktorami ciśnieniowymi, też lekkowodnymi. Także różnice pomiędzy elektrownią klasyczną cieplną, a elektrownią cieplną jądrową, można powiedzieć, zaczynają się poza turbiną. Jeżeli idzie o, powiedzmy, sterowanie elektrownią jądrową, zatem to w tej części, która związana jest z takimi klasycznymi obiektami jak generator, turbina, to sposoby sterowania też pozostają takie, jak stosowane są w klasycznej elektrowni. W przypadku reaktora, podstawowym właściwie obiektem w elektrowni jądrowej, który nas tutaj interesuje, jest reaktor jądrowy. Dalej sięgając, czy powiedzmy, do podstaw fizycznych działania reaktora, podstawą działania aktualnie produkowanych reaktorów jest reakcja rozszczepienia. Reakcja rozszczepienia bazująca w tej chwili głównie na izotopie uranu-235. Każda reakcja rozszczepienia produkuje średnio 2 do 3 neutronów, które są dalej powinny być źródłem kolejnych rozszczepień.
Atomowa fala.
Bezpiecznie sterować, to znaczy utrzymywać liczbę neutronów w kolejnych pokoleniach na takim samym poziomie, czyli inaczej mówiąc, podtrzymywać reakcję łańcuchową na na tym samym poziomie. I to w zasadzie jest istota dobrego sterowania reaktorem jądrowym. No oczywiście nie liczymy w reaktorze, ile neutronów jest, czy tyle samo, co w poprzednim pokoleniu, jak i w tym. No robimy to, korzystając z pewnych takich zagregowanych, nazwijmy to, parametrów, i taką podstawową wielkością tutaj wykorzystywaną jest tak zwana reaktywność. Reaktywność równa zero oznacza, że rzeczywiście w pokoleniach kolejnych mamy taką samą liczbę neutronów, które powiedzmy mogą powodować dalsze rozszczepienia, no i w związku z tym utrzymujemy moc na takim samym poziomie. Reaktywność materiału, który znajduje się, znaczy materiału wszystkich, które znajdują się w objętości rdzenia reaktora, może się zmieniać wskutek różnych czynników i w zasadzie umiejętność sterowania reaktorem jądrowym sprowadza się do umiejętności prowadzenia bilansu właśnie reaktywności. Paliwo załadowane charakteryzuje się jakimś poziomem reaktywności. Zwykle mamy pewien zapas, ażeby nasz reaktor mógł przez rok pracować bez potrzeby wyłączenia. Jak reaktor zaczyna pracować, wprowadzane są do objętości rdzenia materiały, które pochłaniają te neutrony, których mogłoby być za wiele, najogólniej rzecz ujmując. Te materiały to albo jest odpowiedni skład chłodziwa, albo też tak zwane kasety awaryjno-sterujące, które są wprowadzane w objętość rdzenia. Pręty dokładnie oznacza, że są to pręty z odpowiednich materiałów, takim pochłaniaczem. Ciągle w zasadzie najpopularniejszym jest bor i albo w chłodziwie umieszczamy kwas borowy, albo też wpuszczamy kasety, które zbudowane są ze stali borowej, odpowiednio skonstruowane. I to są dwa podstawowe środki sterowania reaktorem, a konkretnie sterowania poziomem mocy reaktora. Jak Państwo zwróciliście uwagę, użyłem określenia kasety awaryjno-sterujące, ponieważ te zespoły kaset pełnią dwojakie zadanie. Raz służą do zmian poziomów mocy cieplnej generowanej w reaktorze, a oprócz tego używane są również w sytuacjach awaryjnych, kiedy następuje potrzeba szybkiego wyłączenia reaktora. Kasety są wrzucane do objętości rdzenia i w ten sposób następuje natychmiastowe przerwanie reakcji rozszczepienia.
All my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Atomowa fala.
Ostatnio ciężar badań przesuwa się coraz bardziej w stronę również kształtu pola generacji ciepła w reaktorze. Reaktor jest obiektem przestrzennym. Nie w każdym punkcie reaktora generowana jest taka sama moc. A w związku z tym mamy tam elementy ostatecznie, które są bardziej rozgrzane, można powiedzieć, i chłodniejsze. Chodziłoby nam o to, ażeby jednak osiągana równomierność tego pola generacji była jak największa, i ostatnie badania idą właśnie w tą stronę, bo zatrzymać reaktor i powiedzmy ustawić moc na określonym poziomie, to może już nie jest w tej chwili problem badawczy czy nawet techniczny, natomiast problemem badawczym i technicznym jest ukształtowanie pola generacji ciepła taka, żeby efektywność generacji mocy w reaktorze była jak największa.
A co z systemami wspomagania, jeśli chodzi o reaktory jądrowe?
Znaczy, ma Pani, jak rozumiem, na myśli systemy wspomagania decyzji. Więc elektrownie jądrowe, no, ale nie tylko, bo również podobny system prowadzenia elektrowni mamy w elektrowniach cieplnych. Mamy układy sterowania automatycznego. Tak? Te układy, o których tutaj wspomniałem, to były układy sterowania automatycznego. One działają w oparciu o przeprowadzane pomiary i to wszystko odbywa się w pętlach zamkniętych, takich, mówimy, sprzętowych. Ale oprócz tego w każdej elektrowni mamy tak zwane sterownie, gdzie mamy personel operatorski, który odpowiada za właściwe prowadzenie elektrowni jądrowej, no w szczególności włączanie czegoś, wyłączanie czegoś i czuwania, jeżeli jakiś parametr przekracza, to żeby interweniował, bo urządzenia nie tak zadziałały jak trzeba. Jak wyglądało wspomaganie pracy zespołów operatorskich? Tak? Zespół operatorski podejmuje decyzje oczywiście. No i w tym sensie, w jaki sposób następowało wspomaganie decyzji w zespołach operatorskich? W każdej sterowni były specjalne regały, w których była pisana dokumentacja, która określała zasady postępowania, jeżeli zdarzyło się coś. Czyli operator musiał obserwować symptomy na panelach synoptycznych czy powiedzmy na innych przyrządach pomiarowych. Jeżeli zauważył coś niepokojącego, to szukał w dokumentacji odpowiedniego fragmentu, jak postępować, jeżeli nie wiedział oczywiście. No i w taki sposób się odbywało wspomaganie decyzji. Od tamtego czasu, czyli od lat 80. ubiegłego stulecia, rozwój przede wszystkim techniki cyfrowej, techniki komputerowej do takiego, powiedzmy, poziomu, że korzystanie z takich pisanych materiałów wspomagających pracę operatorów, no już raczej to są metody raczej archaiczne. Chociaż już wtedy operator, zanim był dopuszczony do pracy w sterowni, przechodził bardzo intensywne szkolenie, którego ostatnim etapem była praca na tak zwanych symulatorach. Symulatory różne stosowane były i są w energetyce jądrowej. Operator na ostatnim etapie swojego szkolenia przechodził szkolenie na tak zwanym pełnozakresowym symulatorze. No, jego cechą charakterystyczną było to, że w zasadzie powiedzmy, operator wchodził do pomieszczenia, które było kopią albo w znacznym stopniu było podobne do pomieszczenia sterowni, w której powiedzmy za jakiś czas miał pracować. Zadawane były pewne scenariusze eksploatacyjne i operator, korzystając z aparatury, która była wierną kopią aparatury takiej sterowniczej, która w elektrowni się znajdowała, musiał sobie z daną sytuacją poradzić, czyli również w taki sposób był ćwiczony. No, można powiedzieć, że w ten sposób ćwiczono go do podejmowania decyzji, wspomagania decyzji w przyszłości ewentualnie. Dzisiaj, wykorzystując technikę symulacyjną, można zaproponować wspomaganie decyzji również takim z wykorzystaniem zarówno technologii symulacyjnych, ale również z wykorzystaniem pewnych, powiedzmy, technologii decyzyjnych. Jeżeli pojawia się jakiś problem przed zespołem operatorskim, operator, jeżeli ma oczywiście na to czas, może jakąś swoją propozycję, swój scenariusz rozwiązania problemu przećwiczyć, przesymulować, korzystając z odpowiednich narzędzi takich decyzyjno-symulacyjnych. I to jest według mnie kierunek też dalszego rozwoju tych systemów wspomagania decyzji operatorskich przede wszystkim.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Atomowa fala.
To na koniec pobawmy się jeszcze trochę w futurologów, bo tutaj na samym początku już była mowa o generacji czwartej, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. A co z elektrowniami termojądrowymi?
Znaczy badania nad elektrowniami termojądrowymi, a faktycznie badania nad sposobem prowadzenia przez człowieka fuzji jądrowej, czyli łączenia mniejszych jąder w większe, to w tej chwili w mojej ocenie jest stadium badań przede wszystkim podstawowych, jakkolwiek bardzo mocno rozbudowanych. Istnieją całe sektory w dużych laboratoriach badawczych, które zajmują się poszukiwaniem sposobów nad opanowaniem do procesu fuzji jądrowej. Prowadzone są one od dziesięcioleci, też w okresie poprzedniego programu polskiej energetyki jądrowej, w okresie budowy Żarnowca. Parę tygodni spędziłem w ośrodku badań jądrowych w Karlsruhe. Tam wtedy już prawie zmontowana była instalacja do budowy technologii znanej tokamakiem. Jak widać, ciągle badania trwają, a prototypu, chociażby pół prototypu nawet takiego technicznego, ciągle nie ma. Są problemy bardzo poważne, ale są to badania, tak jak powinniśmy rozwijać badania nad doskonaleniem technologii związanych z rozszczepieniami, tak w dalszym ciągu powinniśmy rozwijać również badania nad technologiami prowadzącymi do uzyskania energii elektrycznej z fuzji jądrowej. Taki kierunek wyznacza rozwój tych sposobów, powiedzmy, pozyskiwania energii, no, można powiedzieć, banalne spostrzeżenie. Zaczęliśmy od palenia ognisk, a powinniśmy iść w stronę tych boskich form pozyskiwania energii, jaką jest rozszczepienie i fuzja jądrowa.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim gościem był doktor habilitowany inżynier Kazimierz Duzinkiewicz, kierownik Katedry Inżynierii Systemów Sterowania z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, a także pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej i od czerwca zeszłego roku prezes Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również Państwu za uwagę.
A ja jeszcze tutaj ostatnie pytanie zadam w naszym konkursie. A pytanie brzmi, w jakich trzech miejscach na świecie doszło do katastrofy elektrowni jądrowych? I przypominam jeszcze, że odpowiedzi udzielajcie na naszym fanpage'u na Facebooku. Będzie post z pytaniem właśnie tym konkursowym. Odpowiedzi udzielajcie w komentarzach, a do wygrania między innymi płyty i książki niespodzianki już czekają u nas w studiu. A na dzisiaj się żegnam. Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Atomowa fala.